Pisałam kiedyś list. Długi list do ciebie. To było dawno już. Jeszcze wtedy pamiętam. Były gwiazdy na niebie. Świeciło nad nami życie. Niezgłębione. Wieczne.
Wiersz 21-letniej Grażyny Chrostowskiej, rozstrzelanej podczas wojny w Ravensbrück, powiedziała dokładnie w miejscu jej śmierci, 82 lata później, 19-latka Amelia Anisiewicz.
Przecież mówiłam to już na gali, mówiłam ten tekst wiele razy, powiedziałabym go w nocy o północy, ale to są zupełnie, zupełnie inne okoliczności. Potężne to jest, ta ich dusza tutaj. Bo to jest bardzo prywatny dialog między tą artystyczną spuścizną, jaką zostawiły dziewczynami i nami.
Amelia zwyciężyła w konkursie dla młodzieży zatytułowanym W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek Ravensbrück. Miesiąc po gali finałowej zwycięzcy konkursu pojechali do Ravensbrück, by zwiedzić miejsce pamięci i zobaczyć, gdzie powstały utwory, które wywołały nierzadko wielkie emocje.
Dobra. No to ruszamy. I sprawdźcie te dowody osobiste i paszporty, czy macie. Macie. Dobrze. To szerokiej drogi wszystkim nam życzymy.
Bezpiecznej.
Dobra.
Czego się spodziewacie?
Ja obecnie nie wiem. Znaczy, ja zupełnie nie wiem, jak to będzie, więc brałam udział w konkursie, ale nie dostałam się do finału, tylko moja koleżanka z klasy się dostała i ona nie mogła jechać, więc się wymieniłam.
Jesteś w zastępstwie.
Tak, w zastępstwie jestem.
Myślę, że też bardziej w tym przeżyciu pomaga przeczytanie książki i boję się snów. I właśnie też przed wyjazdem przeczytałam ją całą, więc myślę, że to będzie dla mnie wtedy większe przeżycie.
Kochani, zabieramy ze sobą śmieci i pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą potem, jak już będziemy w bagaże brać, wszystkie rzeczy też ze środka.
I idziemy jeść.
I teraz idziemy jeść, tak.
Po paru latach pobytu z dziewczynami tutaj, można powiedzieć, że człowiek staje się zupełnie innym człowiekiem. Będąc w tym miejscu, poznając historię, wypoznaliście historię tych dziewczyn, ale teraz jej dotkniecie. Już ją zaczęliście dotykać, przejeżdżając tory, którymi szły transporty, jadąc drogą, która była brukowana ich rękoma, śpiąc w domach, które powstały dzięki cegłom, które dziewczyny przerzucały. I stojąc tu, będąc tu, zobaczycie, że poznając historię, dotykając tej historii, chodząc po ich śladach, zmienicie swoje serca na dobre.
W Ravensbrück młodzieży towarzyszyli historycy z Instytutu Pamięci Narodowej oraz dzieci kobiet, które przeżyły obóz. Zarówno jedni, jak i drudzy, opowiadając o więźniarkach, używali określenia dziewczyny. Ich młody duch, duch dziewczyn z Polski, które ponad 80 lat temu przeżywały w Ravensbrück swoją młodość, wydawał się cały czas być z nami.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Moi drodzy, znajdujemy się właśnie pod Totengangiem. To tutaj jest to miejsce, jedno z kilku, w których odbywały się egzekucje. Wiemy, że były też w pobliskim Sosnowym Lasku. Natomiast to jest takie miejsce upamiętnione. Widzimy, tutaj jest tablica. Tutaj zawsze się palą znicze. Gdzieś tam są też biało-czerwone kwiaty. My też tutaj zawsze te znicze i kwiaty zostawiamy. I tutaj będziemy się spotykać, słuchajcie, codziennie o godzinie 21:00 po to, żeby się spotkać z naszymi dziewczynami, upamiętnić je. Wybaczcie, że trochę głos mi się łamie, ale dla mnie to też jest takie miejsce bardzo, bardzo szczególne. Nie jest nam łatwo tutaj być, bo nie jest to nam miejsce obojętne. Kochani, za nami mamy jezioro, więc możemy tak się tylko domyślać, że dziewczyny po prostu widziały też to jezioro w momencie, kiedy przychodziły na egzekucję. Proces egzekucji wyglądał mniej więcej w taki sposób, że dziewczyny były na apelu wywoływane z imienia i nazwiska i trafiały do bunkra. Tutaj jest budynek bunkra. Natomiast dziewczyny z tego bunkra były wyprowadzane już potem na egzekucję, a ich koleżanki, które stały w tym czasie na apelu, słyszały te strzały.
Myślałam, że są o wiele starsze, znaczy o wiele, tak z 20-30, ale nie spodziewałam się, że też będą takie osoby, jakby rówieśniczki moje, albo też osoby młodsze, ale nie myślałam właśnie w taki, tak stricte dziewczyny w ten sposób.
Wanda Pułtawska w 1995 roku powiedziała w języku niemieckim na głównych uroczystościach: i niech Bóg da, żeby nigdy nie patrzyli na nas jak ofiarę. Żeby Niemcy nie patrzyli na nas jak na ofiarę. Niech w naszych sercach one zostaną dziewczynami, nigdy ofiarami.
Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Wnet wolna będzie Warszawa, do broni, po wolność na bój.
Słyszymy się? Okej, okay, dobrze. Drodzy Państwo, tak naprawdę w tej chwili zaczynamy tą najważniejszą część naszego wyjazdu tutaj i naszej wizyty w Ravensbrück, dlatego że będziemy wchodzić na obóz i będziemy go zwiedzać. Bardzo bym chciała, żeby po tym obozie oprowadziły nas dziewczyny. Słuchajcie, w obozie w Ravensbrück zadziała się taka niezwykła rzecz, która była tak naprawdę fenomenem, jeżeli chodzi o wszystkie inne obozy koncentracyjne, a mianowicie tajne nauczanie. Czym było tajne nauczanie? Moi drodzy, tak jak Wam wielokrotnie mówiliśmy, do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück trafiało bardzo dużo Polek z inteligencji. To były takie elity polskie, to były nauczycielki, to były profesorki, to były poetki, to były malarki. To były kobiety niezwykle oczytane, więc takie, które no, miały takie podstawy ku temu, żeby w przyszłości budować taką dobrą Polskę. Więc postanowiła Józefa Kantor i jeszcze kilka innych nauczycielek przedwojennych, że trzeba wprowadzić tutaj jakiś system nauczania. One to wykombinowały i zrobiły coś nieprawdopodobnego. A więc na apelach uczono o gwiazdach, bo było akurat rozwieszone niebo. Patykiem na piasku pisały wzory matematyczne, a więc słuchajcie, uczono się tak i w taki sposób i tym, co akurat było pod ręką. Recytowano na przykład wiersze, poezję, recytowano Pana Tadeusza i dziewczyny uczyły się go na pamięć. Więcej było takich, które, nie wiem, miały jakieś wykłady z historii sztuki. Ktoś mówił o geografii, ktoś o literaturze. I w ten sposób wprowadzono cały system takiego tajnego nauczania.
Nauczycielki były wspaniałe, a i uczennice wdzięczne, które pomagały nosić kotły ciężkie, tak, z żywnością. No, pomagali sobie tutaj wzajemnie. No chyba się im udało wynieść stąd jedno. Wolność. Bo duch pozostał wolny i pozostała wieczna siostrzana przyjaźń.
Podziwiam wytrwałość dziewczyn, że pomimo tej 12-godzinnej zmiany, pomimo że były wycieńczone, wygłodzone, miały jeszcze siłę na tą naukę. Ja po prostu nie wyobrażam sobie siebie w tej sytuacji i widać na pewno zmiany na przestrzeni lat, jakby jakie pokolenia stały się właśnie takie, powiedzmy, słabsze.
Pytano mnie już tutaj o to, jak to się zdarzyło, co mama takiego zrobiła, że przeżyła. Pomogło jej to, że była, powiedzmy, dość przekonana. I powiedziała sobie, skoro oni mnie tu chcą wykończyć, to a ja im się nie dam. To było jedno. Ale nie można się dać sprowadzić do roli numeru 10219. Trzeba pozostać człowiekiem. Wobec tego trzeba dążyć do tego, żeby się jakoś rozwijać, Więc mama przez te 3 lata opanowała 3 obce języki. Następna rzecz, trzeba pomagać innym. W małym kręgu zaufanym o historii sztuki opowiadała na przykład, bo się na tym znała. Ale wydaje mi się, że rzeczy, które mama tutaj zrobiła, które żeście już widzieli, to były szkice, czyli próba udokumentowania tego, co tu się dzieje. Oczywiście Niemcy nie dostarczali Bristolu ani ołówka. To wszystko było kombinowane. I na przykład wiem, że kilka portretów koleżanek udało się przemycić na zewnątrz. One dotarły do rodziny tej właśnie osadzonej. No oczywiście był to bardzo ważny sygnał, że Jadzia żyje, że wygląda no tak, jak wygląda. Przy czym mama w swoich pracach i tych obozowych, poobozowych i we wszystkich innych nie miała pokusy, żeby upiększać.
Mama i wiele jej przyjaciółek od momentu wejścia do obozu nigdy nie wyszły na zewnątrz. Czyli świat widziały tylko od wierzchowków drzew. Całe życie to był blok, praca tutaj w szwalni, powrót, praca w szwalni i tak dalej. To jest właśnie to pomieszczenie. Mama należała do tych, które kroiły płaszcze żołnierskie. Była to nocna zmiana. Praca bardzo monotonna, rozmawiać nie można było. I wiadomo, w ciszy człowiek zagłębia się w swoich myślach. Moja mama wtedy zagłębiła się w modlitwie. A rzeczywiście pięknie śpiewała. No i zaczęła śpiewać jakąś pieśń maryjną. Więc zrobiła się cisza, dziewczyny pracowały i snuł się śpiew pieśni maryjnych. Binder, największy sadysta obozu, gorszego nie było. Gdy złapał taką osobę jak mama, kopał, jak już skopał na miazgę, to wskakiwał na klatkę piersiową i piał jak kogut. Wskoczył przez okno i wrzasnął, kto śpiewał. Mówiąc szczerze, mama opowiadała, że była tak pogrążona jeszcze w tym, co miała przed chwilą w środku, że w ogóle nie wiedziała, co się koło niej dzieje. Więc mama spokojnie zrobiła krok do przodu. Binder tłukł się pejszczem po własnym bucie, wrzeszcząc: męcz, czyli człowieku, nie patrz tak na mnie, zabierz te oczy, przestań patrzeć. I tak jak wskoczył przez to okno, tak wyskoczył. Obstąpiły ją dziewczyny i powiedziały: Kasiu, czy ty wiesz, że ty już nie żyjesz? To jest niemożliwe, że ty jesteś. To się jeszcze tutaj nie zdarzyło.
Dużo rzeczy mi się bardziej rozjaśniło i zdecydowanie z dnia na dzień coraz bardziej przeżywam te chwile tutaj i wszystko dotyka ze zdwojoną siłą mnie.
A ile masz lat?
Dzisiaj 15, dzisiaj są moje 15 urodziny.
Najmłodsza dziewczyna Polka, która tu przyjechała, właśnie miała 15 lat.
No dlatego, gdy usłyszałam to dzisiaj, no jest to bardzo przykre, bo wiem, że ta dziewczyna była w moim wieku i cieszę się, że ja nie muszę tego przechodzić.
Te zabudowania, wśród których się znajdujemy, to są domy Hausierek, SS-manów. Te domki były budowane przez więźniarki, głównie Polki. Słuchajcie, obóz w Ravensbrück był traktowany jako obóz szkoleniowy. To znaczy, że tutaj przyjeżdżały młode osoby, które chciały się uczyć, jak być dobrym dozorcą obozu koncentracyjnego. Dla nich największym takim awansem to było móc wyjechać do Auschwitz. Natomiast no, pamiętajmy, że dla więźniarek Aufseherki były postaciami bardzo przerażającymi. Często miały psa przy nodze. O tych psach to też warto wiedzieć, że to były specjalnie szkolone owczarki niemieckie, taka specjalna rasa, które były szkolone w taki sposób, żeby w momencie, kiedy Aufseherka wydawała konkretny rozkaz, konkretną komendę, to ten pies albo atakował ręce tutaj przedramiona albo nogi. Także ja Państwa w tej chwili zapraszam. To jest taki czas dla Was, żebyście mogli wejść, zobaczyć i za chwilkę, jak już będziecie gotowi, to przejdziemy sobie dalej. Dobrze? Chodźmy.
Sie wissen alle, wie gekämpft wurde und noch gekämpft wird, um die restlose Säuberung unseres gesamten kulturellen und öffentlichen Lebens von allen zersetzenden bolschewistischen jüdischen Tendenzen.
Jestem w miejscu przesiąkniętym polską krwią i polskim cierpieniem, a tutaj nie ma nic o Polsce tak naprawdę. Zaledwie parę tekstów o Polkach. Jestem święcie przekonany, że one nie powiedziały tego ani po niemiecku, ani po angielsku, że powiedziały to po polsku, a tutaj nie ma ani słowa po polsku. Nie ma też tak naprawdę prawdy napisanej, bo ja bym chciał usłyszeć, ja bym chciał zobaczyć to, co było naprawdę, a nie to, co Niemcy uważają, że tak powinno się przekazywać.
W pozytywnym świetle są pokazane te oficjerki. Na przykład tam wymieniały te pozytywne sytuacje, czyli to, że jedna poprosiła na apelu więźniarki, żeby zaśpiewała jej piosenkę o umierającym koniku i się popłakała. Inna opowiadała o tym, że jak pracowało koło jeziora, ta oficjerka im pozwoliła iść się tam wykąpać i nawet dała im swój ręcznik. Ale już na przykład jak wspominały o tych bardziej negatywnych oficjerkach, to mówił, że na przykład była śliczna blondynka, która robiła bardzo złe rzeczy, kropka. Nie wymieniała jakie złe rzeczy, skupiały się tylko na tych wszystkich pozytywnych rzeczach i powinno pokazać to, jaki tutaj był terror przede wszystkim, no bo tutaj nie było tak pięknie przecież, tutaj one umierały, tutaj te oficjerki robiły wszystko, żeby im po prostu dokuczyć. No ja czytałam wcześniej taką relację, gdzie po prostu jak one pracowały tam, kopały na przykład piasek, to jedna z oficjerek wzięła tą łopatę i po prostu ją podeszła jej gardło. Ale o tym się tutaj nie mówi, o żadnych takich sytuacjach.
Byłam zdziwiona, że młodzież śpiewała w obozie polskie piosenki, dopóki córka więźniarki, pani Maria Lorenz, nie opowiedziała nam pewnej historii sprzed lat.
Zaczyna się Noc Cudów. Znowu jestem w Ravensbrück. Znowu powtarzają się te same dni. No i taka sama pogoda. Przyjechaliśmy, Marek wziął gitarę, usiedliśmy, w zasadzie my organizatorzy, zaczęliśmy coś śpiewać i młodzież zaczęła wychodzić z tych domów awuzjerek i śpiewaliśmy do drugiej w nocy. Jedna z dziewcząt, pytam, czy to w takim miejscu, czy to tak można tak głośno śpiewać, czy tu tak wolno śpiewać. Był wtedy też Leszek Grysak z nami. I Leszek mówi, no to czekaj, zapytamy osób najbardziej zainteresowanych. Stanisława Śledziejewska, Osiczko po mężu. Jedna z najmłodszych aresztowanych wróg Rzeszy w wieku 15 lat, na którą trzeba było wydać wyrok śmierci, to się w głowie nie mieści. I Leszek mówi, to spytamy. No i wydzwania. Ciocia Siedziewska się odzywa, czeka na ten telefon. No i Leszek mówi, że tu młodzież jest i ona ma do ciebie pytanie. A no to jakie? No to dziewczyna ta, która miała te wątpliwości, mówi, no bo my tu jesteśmy w Ravensbrück i czy my tu możemy śpiewać? A ona mówi, oczywiście, byle głośno i byle po polsku. No to Leszek pyta, to co ci zaśpiewać? A no najpierw, bo ja byłam w harcerstwie, to lubię, jak dobrze nam zdobywać górę. No i ona śpiewała po swojej stronie z Jarosławia, a my tu wszyscy tak, nie nad tym stoją i się drzemy. I Stasia w tym momencie mówi, ale to już mi wystarczy, zdzwonimy się wieczorem. I Leszek ją miał dać znowu na głośno mówiące, bo tak byliśmy umówieni. I widzę, że on mnie tak prosi delikatnie na bok i mówi, już nie porozmawiamy ze Śledziem. Ciocia była nieprzytomna, wezwano pogotowie i walczy o życie. To była ta noc, w której zmarła Śledziejewska Osiczko. Tutaj w obozie mówiono do niej Śledź.
Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc, póki czas, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was.
Słuchajcie, popatrzcie tam. To niebo jest zastanawiające. Zobaczcie, te chmury się przesunęły za mur, za obóz.
Dla mnie jest takie wrażenie takiego albo nieba w ogniu, albo krwawego nieba. I zastanawiam się, gdzie jest słońce, które je tak podświetla na czerwono.
Ostatni dzień. Czy te emocje pierwszego dnia i ostatniego się trochę różnią?
Jak codziennie staliśmy na modlitwie i niebo się rumieniło. Przypomniały mi się pierwsze słowa właśnie mojego tekstu. Niebo zarumieniło się po prawej, a więc tam jest wschód, a więc tam jest kraj, pomyślałam. I właśnie tak cały czas się patrzyłam na to niebo, po której stronie zaczyna zmieniać kolory. A jak weszliśmy już na teren właśnie samego obozu, to też mi się przywoływał ten tekst. Opis, jak stanęły dziewczyny na apelu, zobaczyły faktycznie to urwisko, to bladożółte, piaszczyste urwisko, na którym właśnie stało parę chudych sosen. Szukałam tego miejsca, z której perspektywy można było to opisać. Może udało się je znaleźć, może nie, tylko takie moje domysły, takie personalne.
Najmocniejsze dla mnie w sumie były te całe spotkania przy tym miejscu egzekucji, te rozmowy z dziewczynami, bo naprawdę można było poczuć tą więź z nimi. I wydaje mi się, że to było dla mnie takie najmocniejsze.
Przyjechałam, żeby odnaleźć w sumie siebie. Najbardziej utkwiła mi w pamięć, jak matki z dziećmi rozdzielano, żeby zlikwidować te dzieci. Trudne takie przemyślenia i w ogóle.
A ile masz lat?
14.
Powiem szczerze, jak tutaj przyjechałam, to myślałam, że wiem dużo, ale okazało się, że tak naprawdę nie wiedziałam nic o tym obozie, o tych historiach, o tych więźniarkach, że każda z nich to osobna historia, osobne życie i osobne właśnie emocje. Każda z nich chciała nam coś przekazać, coś od siebie. Tak zapadło mi w pamięć, jak byliśmy przy krematorium, że właśnie one sobie żartowały z tego, jakim kolorem dymu będą. Może dla nas to być teraz takie do niepojęcia, ale dla nich to faktycznie była jakaś forma odreagowania na to, co się dzieje wokół nich. I właśnie to tak mi zapadło w pamięć.